Słuchasz Weszło FM.
Tomek Marczyński, słuchajcie Tour de Tour na Weszło FM, czyli najlepszej rowerowej audycji na świecie.
Cześć, to Marek Sawicki, bezpośrednio z trasy i końcówki etapu, siódmego etapu Tour de Pologne. Zapraszam na Tour de Tour na radio Weszło FM.
Cześć, witam wszystkich, Michał Łoś z tej strony, słuchajcie Tour de Tour na Weszło FM.
Tour de Tour.
Tour de Tour na Weszło FM, samo południe, czwartek, dziś będzie o komisji Mastersów. W studiu witają Was Igor, który gdzieś zniknął, ale zaraz powinien wejść, i Adam Probosz, a naszymi gośćmi są dzisiaj przewodniczący komisji Masters Grzesiek Turkiewicz.
Dzień dobry.
I wiceprzewodniczący, tak? Dobrze, tak, dobrze tak. Mówię i no, tak to oficjalnie na stronie jest napisane, delegat do spraw kolarstwa torowego, Krzysztof Wolski.
Tak, witam serdecznie.
I jak mi wspomniałeś, Grzegorz, jak ty także medalista.
Tak? No, medalista.
Całkiem to... niedawna zdobycz.
Świeży medalista.
Świeży medalista.
Ale też i jako jedyny rok po roku medalista, dlatego że w zeszłym roku Krzysiu też jechał w drużynie, której udało się medal zdobyć w Manchesterze na Mistrzostwach Świata. No, ale myślę, że o Manchesterze porozmawiamy chwilkę dłużej, bo wyjątkowe były to zawody dla polskiego kolarstwa Masters i musimy tutaj poświęcić na to odrobinkę czasu. No i opowiemy troszkę o tym, jak tam było, co Polacy nawalczyli, bo rzeczywiście przepiękne zawody w naszym wykonaniu. No i ogólnie o całym sezonie pewnie opowiemy.
No właśnie, coś, właśnie. Ja myślę, że zaczniemy...
Zaczniemy od sezonu, czy zaczniemy od...
Nie, zaczniemy od tego, co wszystkich najbardziej interesuje, czyli jak się sprawdziły te kontrole antydopingowe, bo o to wszyscy pytają. O tym mówiliśmy rok temu mniej więcej. Mieliśmy audycję temu poświęconą. Tak, więc zacznijmy od tego. Czy to rzeczywiście zadziałało? Jak to wyglądało w tym roku, powiedz?
No więc tak. Śmiało możemy mówić, że zadziałało. Kontroli było rzeczywiście sporo, aczkolwiek nie aż tyle, ile było zaplanowanych, zaraz powiem dlaczego. Natomiast kontrole na pewno przyniosły skutki bardzo, bardzo wyraźne, ponieważ o ile były podejrzenia w wielu przypadkach o stosowanie dopingu i my o tym wiedzieliśmy jako zawodnicy kto i co, o tyle no, dziwnym trafem u niektórych zawodników rzeczywiście forma pospadała, ale wyniki negatywne wszystkich kontroli, jakie się w tym okresie od naszego ostatniego spotkania do dziś odbyły, wszystkie wyniki polskich zawodników negatywne i na imprezach światowych, i w Polsce na krajowym podwórku. Także super. Postraszyliśmy też troszeczkę kontrolami związanymi z dopingiem mechanicznym. Było kilka kontroli, były na Mistrzostwach Polski w jeździe na czas i w jeździe parami. Były na Tatra Road Race u Czarka, tam to już było hiperprofesjonalnie, tam był wypożyczony jakiś rentgen z urzędu celnego, także tam naprawdę była ta kontrola już przeprowadzona na najwyższym poziomie, myślę, że zdecydowanie skuteczniejszym niż takie kamery termowizyjne bądź aplikacje gdzieś tam w jakimś laptopie zainstalowane. No i wydaje nam się, że środowisko naprawdę troszeczkę sięgnęło po zdrowy rozsądek i pewnie też jakby sukcesy Polaków na arenie międzynarodowej, gdzie te kontrole są obligatoryjne. No, mamy przykład Ewy Bańkowskiej, która była przez wielu gdzieś tam nękana podejrzeniami o doping, zdobyła 3 tytuły mistrza świata, pobiła rekord świata, 3 złote medale, 3 razy kontrole, wszystkie negatywne, w związku z tym no, dziewczyna ma czyste nazwisko jak kryształ i no to trzeba zamilknąć natychmiast, że jednak te wyniki sportowe, nawet najwyższe, biorą się rzeczywiście z ciężkiej pracy, z metodyki treningowej, z treningu, a nie ze wspomagania. Także.
Nie było takiej sytuacji, że pomimo tego, iż były kontrole antydopingowe i kontrole mechaniczne, czy nie było takiej sytuacji na dużych wyścigach w Polsce, że ktoś powątpiewał jednak w wynik sportowy któregoś z triumfatorów?
To zawsze tak jest i tego pewnie nam się nie uda wyeliminować. No bo są i tacy, którzy podważają jakby sam protokół pobierania próbek przez Poladę. No już na to wpływu nie mamy i nie będziemy mieli, tak? Jeżeli taki sam protokół jest stosowany wobec zawodników z elity i z zawodowych grup jak wobec Mastersów, no to trudno, żeby byśmy mogli czegoś więcej oczekiwać, ale oczywiście są ludzie, którzy mają tam swoje podejrzenia i najchętniej by chcieli każdego zawodnika pewnie na jakieś rozkroić na elementy pierwsze i popatrzeć, czy tam czegoś w środku nie znajdą. No ale my musimy się stosować do tego, co mamy w wynikach. Tak? Jeżeli jest pobrana próbka moczu, jeżeli wynik jest negatywny w zakresie tego, co w tej chwili Polada bada, no to uznajemy, że ten zawodnik jest czysty, dla nas to jest walka fair i nie ma o czym dyskutować.
To ile tych kontroli było?
Haj, dokładnie na ten moment nie jestem przygotowany, ale myślę, że kontroli samych jako takich antydopingowych, nie związanych z dopingiem mechanicznym było bodajże 7. Musiałbym to dokładnie policzyć, natomiast z dużym rozgoryczeniem mówię, że powinno być ich przynajmniej 3 więcej, bo my jako Komisja Masters, tutaj wielkie podziękowania do Polady, że jednak pozwoliła nam od tej umowy odstąpić. Myśmy obiecali, że w swoim zakresie zrobimy co najmniej 2, a najlepiej 3 kontrole komercyjne. Mieliśmy na to budżet od sponsora. No i niestety, za sprawą Polskiego Związku Kolarskiego, ten budżet musieliśmy przeznaczyć na zakup koszulek Mistrzów Polski, ponieważ po raz pierwszy, i to jest bardzo dla mnie przykre doświadczenie, Polski Związek Kolarski odmówił nam zakupu koszulek dla Mastersów. No oczywiście problem jest wiadomy, brak funduszy. Ja wskazałem pomysł i będę mocno napierał, żeby w tym roku z tego pomysłu skorzystać. Natomiast no, niestety musieliśmy prosić sponsora o zgodę na przelanie środków na inny cel, który zdaniem naszym mimo wszystko był ważniejszy, bo gdyby to miała być jedna czy dwie kontrole i tylko te dwie, to pewnie byśmy się mocno zastanawiali, ale ponieważ wszyscy nasi partnerzy wywiązali się z tej umowy, że będą na swoich komercyjnych imprezach kupować kontrolę antydopingową, ponieważ Polada dała nam kontrolę od siebie na te najważniejsze imprezy Mistrzostwa Polski ze startu wspólnego i czasowe, no uznaliśmy, że chyba mniejszym złem będzie pominięcie tych 2-3 kontroli, na które mieliśmy finanse, a jednak stanięcie na wysokości zadania i zakup koszulek Mistrza Polski, no bo to jest to najważniejsze trofeum, o które zawodnicy walczą.
No ja miałem nawet taką rozmowę kiedyś w trakcie relacji, mówiłem o tym, że zapowiadając różne imprezy, zapowiadałem między innymi Mistrzostwo Polski Mastersów, a ktoś pytał, jak to jest z tymi Mastersami, przecież co tydzień mają jakieś Mistrzostwo Polski. Ile jest tych Mistrzostw Polski Mastersów?
To znaczy tak, Mistrzostw Polski Mastersów rzeczywiście, to już wymieniam. Pierwsze Mistrzostwa Polski Masters w konkurencjach torowych, kalendarzowo. Drugie Mistrzostwa Polski ze startu wspólnego. Trzecie Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na czas i dwójkami. Czwarte Mistrzostwa Polski w jeździe drużynowej. Piąte Mistrzostwa Polski górskie. To są wszystko konkurencje, które też odbywają się we wszystkich innych krajach, tak. I w Belicie i tak dalej. Natomiast są jeszcze Mistrzostwa Polski w maratonach MTB, w XC, w przełajach, także no jest tego, ale to jest spowodowane tym, że jest wiele różnych odmian i konkurencji w kolarstwie, a nie tym, że my sobie robimy Mistrzostwa Polski co chwila. Jest jedna drobna uwaga, ponieważ powstała moda na organizowanie, to już zupełnie bez związku z Komisją Master, z Polskim Związkiem Kolarskim, na organizowanie przeróżnych mistrzostw Polski, a branżowych, jakichś amatorskich, hydraulików, listonoszy tam i tak dalej, i tak dalej. Na to wpływu nie mamy. Te imprezy tytułują się też dumnie Mistrzostwami Polski. No, mogą istnieć, prawda? Natomiast dla nas jest ważne, żeby ranga tych oficjalnych mistrzostw Polski, które my tutaj brandujemy, żeby to było postrzegane przez zawodników jako te rzeczywiste, najważniejsze mistrzostwa Polski. I mam nadzieję, że tak jest. Jestem przekonany, że ważniejszy dla zawodnika jest medal Mistrzostw Polski Masters niż Mistrzostw Polski tam gdzieś, który organizuje przysłowiowy, przepraszam, pan Kowalski u siebie. I mamy też pewien pomysł, żeby jeszcze ten PR troszeczkę tutaj podnieść tych mistrzostw Polski. To zaraz powiem o tym. Natomiast tu jest nam potrzebne niestety wsparcie Polskiego Związku Kolarskiego. Ponieważ jak już byliśmy przy temacie koszulek, to dopowiem, że bardzo brzydko zachował się jeden z organizatorów właśnie tych przeróżnych mistrzostw Polski, gdzie skorzystał z projektu koszulek Polskiego Związku Kolarskiego, co po raz pierwszy się wydarzyło. Tego nigdy nie było. Nawet jeżeli organizowane są jakieś tam mistrzostwa Polski amatorów czy inne, to zawsze ci organizatorzy mają jakiś swój projekt odbiegający daleko, tak na pierwszy rzut oka od wizualizacji tej oficjalnej koszulki. I tutaj organizator Mistrzostw Polski Amatorów Górskich no bezczelnie zastosował projekt nasz, skopiowany toczka w toczkę. Ja złożyłem do Polskiego Związku Kolarskiego zawiadomienie o tego rodzaju nadużyciu z prośbą o złożenie doniesienia do prokuratury, na razie bez odpowiedzi. Ale żeby temu zapobiec, mamy taki pomysł, przynajmniej jeśli chodzi o Mastersów, że od przyszłego roku będziemy do koszulek dawać certyfikaty. Może nawet ogłosimy konkurs tutaj w radiu, jak ten certyfikat nazwać. Czy certyfikat pochodzenia, czy certyfikat oryginalności, nie wiem. Być może będzie to, ale na pewno coś takiego zastosujemy, że wręczając koszulkę, będzie ona też jakby z dokumentem jednocześnie, który będzie potwierdzał oryginalność tej koszulki, będzie tam stempel komisji.
Tylko, że wiesz, to sprawę rozwiązuje połowicznie, że tak powiem. No bo jak ktoś jedzie w koszulce mistrza Polski, no to nie pytasz go, czy on ma certyfikat, czy on ma, czy nie pokaże ci z kieszonki, że on wie, że on jest certyfikatem.
Podejście z punktu widzenia zawodnika, no bo raczej człowiek, który dostaje taki trykocik, no to zdaje sobie sprawę, że tego nie zrobił na MP, tylko na umownych akademickich mistrzostwach Polski trzeciego wieku Masters, nie? No bo to takie też można zrobić. Także to też kwestia tego, co człowiek robi potem z taką nagrodą. No.
To znaczy, to jest tak, w Mastersach akurat nie funkcjonuje użytkowanie tej koszulki, że tak powiem, na wyścigu.
Peletonie.
Tak, nie jeździ się w tym, bo ta koszulka jest, to jest taki symbol do jazdy. Tak naprawdę ta koszulka tak nie do końca się nawet nadaje, bo ona jest troszkę z innych materiałów wykonana, z reguły się ją troszeczkę większą tam zamawia, żeby na każdego
pasowała.
Tak, mamy tam zawsze kilka rozmiarów, no ale ją też się zakłada akurat tam w trakcie dekoracji na jakiś tam ciuszek, więc ona z reguły jest troszkę większa. Nie praktykuje się jeżdżenia w tym. Co niektórzy tam gdzieś bezpośrednio po zdobyciu wyjeżdżają sobie na trening, co jest zrozumiałe, że chcą się zaprezentować w tym. Natomiast potem nikt raczej ciuchów tych startowych nie szyje w tym zgodnie z tym projektem, więc tutaj mamy ten problem zażegnany. Ale sama jakby ta chwila, kiedy otrzymujemy tą koszulkę i potem gdzieś tam staramy się wśród znajomych, czy gdziekolwiek, teraz jest tyle możliwości facebookowych, innych mediów, że zaprezentować, no to rzeczywiście do tej pory było wiadomo, że jak to jest koszulka mistrza Polski, taka sama dla Mastersa, dla elity, dla każdej innej odmiany kolarstwa, tej oficjalnej pod brandem PZKOL-u był jeden wzór, w tej chwili ten sam wzór posiada gdzieś tam amator, który zdobył mistrzostwa Polski, tak jak Igor tutaj wspomniałeś, na wątpliwej rangi imprezie. Jakby samej rangi imprezy, znaczy same imprezy my nie podważamy, niech one sobie istnieją, no ale niech nie podszywają się aż tak bezczelnie pod oficjalne mistrzostwa Polski. Wpadł nam do głowy taki pomysł, będziemy szukać być może innych rozwiązań, ale no jest to na pewno na ten moment jakiś ruch już wykonany z naszej strony, żeby to było do rozróżnienia.
Słuchajcie, mam taki pomysł, żeby Krzysiek się odezwał. Bo ty tak, ja wiem, że ty tak możesz długo. Ty tak możesz długo.
Jak przejdziemy do toru, to nie.
No to przejdźmy na chwilę, poskaczmy sobie po tematach. Przejdźmy na chwilę do toru. Krzysiek, opowiedz o tych zawodach, o tych mistrzostwach świata tegorocznych.
No to mistrzostwa świata jak mistrzostwa świata co roku to samo. No, w tym roku naprawdę bardzo dużo medali przywieźliśmy. Ewa Bańkowska, która pokonała rekord świata, ustanowiła nowy rekord świata.
Dwa razy
na jednych mistrzostwach.
To jak Filip Poganna ostatnio.
Przywieźliśmy ile koszul?
Pięć
koszul mistrza świata. Marek Skórski w dwóch konkurencjach w sprincie indywidualnym i w jeździe indywidualnej na 500 metrów zatrzymanego. No po prostu niesamowite te mistrzostwa świata. Wcześniej jeżdżąc, no ja jestem czwarty raz na mistrzostwach świata. Pierwszy raz, gdzie pojechaliśmy, to był Manchester też i pojechało tam 4-5 Polaków. I między innymi był Marek Skórski też i tam zaczynaliśmy taką początek tych mistrzostw świata.
Udział Polaków.
Udział Polaków, tak. To patrzyli tak na nas troszkę. Z daleka na nas Polacy przyjechali i po prostu tak poubierani byliśmy, jak byliśmy. A w tej chwili po prostu na Polaków patrzą już na takim wysokim poziomie. No, patrzą, że ci zawodnicy z Polski nie odbiegają sprzętowo oraz po prostu wynikami też nie odbiegają od całej tej czołówki światowej.
Powiedzcie, czy dla torowca wyjazd do Manchesteru na dużą imprezę to jest tak jak, nie wiem, dla narciarza biegowego Oslo i Holmenkollen, albo dla judoki wycieczka do Osaki, albo do Tokio, na tamtejsze tatami?
No, do Manchesteru...
Chyba na ten moment, przepraszam, że wchodzę w słowo, Krzysiu, wybacz, chyba na ten moment Manchester dla nas tu jest takim właśnie kultowym miejscem, ponieważ to były trzecie mistrzostwa w Manchesterze, w międzyczasie były dwa razy pod rząd kilka lat temu, teraz były trzecie, w przyszłym roku będą czwarte, w międzyczasie było dwa razy Los Angeles, no i... I jeśli chodzi tu o atmosferę, o poziom organizacji, o wszystko, co temu towarzyszy, to chyba rzeczywiście to się rodzi tutaj takie miejsce kultowe, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w konkurencjach torowych Masters.
No i do tego jeszcze wielka tradycja Brytoli na torze.
Tak, no oczywiście, o, to jest kolebka.
No niestety, dzięki temu, że tak mocne są brytyjskie drużyny i że byli u siebie, no to też kilka medali nam się wymknęło, no niestety.
Krzysiek, ale mówisz, że sprzętowo już też nie odbiegamy, ale nie mamy takich rowerów jak Brytyjczycy, te nowe na Tokio?
No tych nowych jeszcze nie mamy, ale naprawdę uważam, że mastersi w Polsce nie odbiegają od świata, naprawdę jesteśmy na wysokim poziomie sprzętowym, jak najbardziej.
A to jest sprzęt, który sami sobie... pozyskujecie, każdy zawodnik ma swój sprzęt.
No niestety
tak?
Wszyscy w ramach po prostu swoich finansów, każdy wszystko to musi kupić. Tak samo wyjazdy, no powiem tak, pierwszy raz jak wyjeżdżaliśmy do Manchesteru, wtedy był prezesem jeszcze Polskiego Związku pan Skarul i wtedy dostaliśmy pierwszy raz i ostatni stroje narodowe, żebyśmy reprezentowali godnie nasz kraj. W tej chwili po prostu czegoś takiego nie ma. Wszystko od A do Z po prostu musimy zasponsorować sobie ze własnych finansów.
A jest tak, że macie jakąś, nie wiem, firmę, z którą współpracujecie na przykład, która daje wam tam jakieś lepsze warunki na ramy i tak dalej, czy to każdy sobie?
To jest każdego indywidualna po prostu sprawa. Są kluby, wiadomo, są kluby mastersowskie, które częściowo coś pomagają. Ale generalnie to jest tak, że wszystko z prywatnych finansów. Niestety.
No to albo stroje, albo kontrole. No, to...
no tak to jest.
Czy na torze też są kontrole?
Jak najbardziej. Jak najbardziej.
Tak.
Ja osobiście brałem udział rok temu w Los Angeles w takiej kontroli po zejściu z roweru. Tak naprawdę jeszcze nie zszedłem na dół, tylko byłem na trotuarze. Już podeszła osoba do mnie z kontroli, informując mnie, że będę kontrolowany. I ta osoba do momentu...
I to jest taki protokół jak w normalnych wszystkich sportach, że ta osoba ci towarzyszy, cały czas jest przy tobie i potem cię odprowadza do miejsca, gdzie
pobierają
się kontroli.
Tak. Oczywiście jest to wszystko, ja byłem pierwszy raz na takiej kontroli, ale po prostu z tego co wiem, to jest identyczna kontrola jak po prostu mają zawodnicy elity, wszystko tak samo.
No to pochwal się jeszcze swoim dorobkiem.
Mój dorobek z Manchesteru, 3/4 miejsca. Bardzo szczęśliwe. Nie, bardzo zadowolony jestem z tych czwartych miejsc oraz medal w drużynie na 4 km. W składzie Adrian Świderski, Krzysztof Wolski, Adam Marciniak i Michał Ładoś oraz Czarnecki Paweł. No, udało nam się wykręcić czas godny, dla nas rekordowy. No i co dało po prostu trzecią lokatę na tych Mistrzostwach Świata.
Kto wygrał?
Wygrali...
U was
Amerykanie. Amerykanie, Brytyjczycy, ale po prostu czasy tych drużyn, no to tak naprawdę u nas elita by z tymi zawodnikami mogła się ścigać. No 4-0-7 w finale pojechali.
Czy ten układ sił w kolarstwie torowym Mastersów jest podobny jak w kolarstwie torowym elity? Czy to troszkę inaczej się rozkłada?
Tutaj u nas Mastersów...
Niemców nie ma, o dziwo, mocnych.
No.
Mastersach.
Mały.
Jest bardzo mały.
Bardzo,
dwóch, trzech zawodników być może wyróżniających się i też niezbyt liczne reprezentacje.
Holendrów mało.
Tak, i Holendrów. Natomiast oczywiście Brytyjczycy, Australijczycy, Amerykanie, to wiodące.
Francuzi.
Francuzi, tak.
No a z czego może wynikać? Rozmawialiście z tymi zawodnikami z Holandii, z Niemiec? Co ich tak...
Tak naprawdę nie rozmawialiśmy, nie wiemy, czym to jest spowodowane, ale dobry temat, że przy najbliższej okazji podpytamy troszkę, jak to jest, bo wiemy na przykład, że reprezentacje Australii czy Stanów Zjednoczonych masterstwowskie są traktowane na równi z reprezentacją kraju elity i jest po prostu, jadą na koszt federacji, jadą z mechanikiem, z masażystą, z zapleczem sprzętowym, które, no, może nie już koniecznie rowery, ale wszystkie części zamienne, wszystko co potrzebne, cały serwis narzędziowy, to wszystko oni mają od federacji, dlatego troszkę nam jest tutaj trudniej tam na miejscu i jak mówimy o doświadczeniu, jakie trzeba nabyć, będąc tam na zawodach, to tak naprawdę w przypadku Polaków to doświadczenie to samego zachowania się już w trakcie zawodów na wyścigu to jest jedno, a doświadczenie tam pobytu tam to jest drugi element, który no, pewnie tak jak Krzysztof teraz, jak już czwarty raz był, no to może powiedzieć, że już wie, co z czym się tam jada, prawda?
A czy wy mieliście jakiegoś masażystę, jakiegoś mechanika, czy nie? Czy wszystko sami?
Masażysty nie mieliśmy. Mechanicy generalnie to byliśmy sami.
Pośród nas.
Mhm. Każdy każdemu pomagał. Dużą rolę na pewno odegrał Grzegorz Krejner, który no niestety doświadczenie ma mega i dużo nam pomagał. Jako mechanik, jako trener, mówię ogólnie, pomagał na samych mistrzostwach świata, że warto naprawdę taką osobę mieć.
No, Grzesiek to przy okazji jeszcze dusza człowiek, bo dusza. Człowiek, który nie odmówi pomocy nigdy przy całym swoim doświadczeniu. I
oby tak. Tylko nie przeciążyły go kiedyś te obowiązki. Tak, bo już w tym roku rzeczywiście nawet mieliśmy troszkę chyba poczucie winy, że każdy z każdym problemem, zwłaszcza sprzętowym, się biegło do Grzesia, bo wiadomo było, że on to najlepiej rozwiąże, no ale to możemy teraz na antenie jeszcze raz Grzesiowi podziękować, zresztą on doskonale wie, że jesteśmy mocno mu wdzięczni.
I nie zapomnij, Grzegorz, w nawale obowiązków, że od jutra tor robimy razem Puchar Świata, także...
Tak, przygotuj się. Tak. Ale wiecie co, no bo mamy jeszcze medali sporo, też z innych mistrzostw i o nich też będziemy musieli powiedzieć, jeśli już jesteśmy przy medalach, bo sezon 2019 był wyjątkowy w wykonaniu polskich mastersów. I bardzo kontrastowy. Z jednej strony wielkie problemy tutaj generalnie w związku i z całym kolarstwem w Polsce, a z drugiej strony sukcesy mastersów na skalę, której do tej pory nie było i oby udało się ją kiedykolwiek powtórzyć, no to będzie cudnie, bo w sumie razem 12 medali w Manchesterze, bo mówiliśmy tylko o 5 złotych medalach, ale jeszcze były 3 srebrne i 4 brązowe. No i oprócz tego cała masa medali z stosowych mistrzostw świata i to zarówno UCI, jak i WMCF, bo my nigdy tej federacji WMCF nie będziemy traktować gorzej. To jest po prostu inna federacja, ale zawody tam charakteryzują się jakby no, niższą frekwencją, ale na pewno poziomem sportowym nie odbiegają od tych UCI. I też złote medale Mirek Wójcik, Grzesiu Golonko, Ewa Bańkowska, tutaj mówimy o mistrzostwach w Poznaniu, tak, jest i srebro Piotrka Klina, są i brązowe medale i zarówno w kategoriach tych starszych, jak i młodszych, no w ogóle cieszy nas to, że cały wachlarz, jeśli chodzi o rozpiętość kategorii wiekowych, że to nie tylko jedna kategoria, w której tam dwóch, trzech zawodników się specjalizuje, bo mamy takie żelazne nazwiska jak Ksawery Leszczyński tam w kategorii M70B, który no nigdy bez medalu nie przyjeżdża, no ale też jest i 60 Mirek Jaszowski i w 50 chłopaki bardzo dobrze sobie radzą i 40 i 30, także wszędzie i kobiety pięknie jeżdżą, także mamy sukcesów w całym multum, ja mógłbym przez 2 minuty wymieniać wszystkie nazwiska, bo znam je na pamięć, kto w jakiej kategorii, w jakiej konkurencji i w których mistrzostwach, no ale to każdy wie, kto jest medalistą, więc możemy sobie tą chwilkę odpuścić, ale sezon rzeczywiście wyjątkowy. Jeżeli uda nam się kiedykolwiek taki powtórzyć, no to będzie wielkie, wielkie święto jeszcze raz kolarstwa naszego.
Słuchajcie, no to krótki przerywnik muzyczny i teraz sobie porozmawiamy właśnie o tym sezonie. Spróbujemy trochę to wspólnie podsumować, może szosa, słuchajcie, takich akurat dwóch, ja ich strasznie lubię, takich dwóch, jak to Marek Niedźwiecki mówi, nudziarzy.
Nudziarzy.
Dzisiaj mam dwóch nudziarzy. Wybierajcie, Tom Petty czy Van Morrison?
Van Morrison.
Van Morrison, okej, okay, no to Streets of Arklow.
Słuchasz Weszło FM.
słuchać Vana Morrisona w podróży, a ponieważ sporo podróżowałem ostatnio, tak znowu do mnie przyszedł i postanowiłem, że sobie go dzisiaj wspólnie posłuchamy.
Mi zdjęcie wczoraj, świnia.
A ja chciałem...
Siedzi człowiek w mieście, to taki, wiesz, obrazy, jakieś bajkowe góry, tam...
Widziałem ten reset, widziałem, ale słuchajcie, tak, będąc przy muzyce, pamiętam, że na ostatniej mojej wizycie nie zażyczyłem sobie, bo jest prawo do dwóch utworów wybranych, tak? Wtedy nie miałem żadnego, dzisiaj też nie, znaczy już dzisiaj miałem mieć przygotowane, ale musiałbym wam jakiś link podesłać czy coś, bo to nie są łatwe do znalezienia piosenki, czyli dzisiaj jeszcze dwa, to przy następnej wizycie sześć mamy.
No to będziemy mieli muzykę głównie i tam od czasu do czasu. Tak, I zapowiedzi.
No właśnie, zapowiedzi, słuchajcie, ja przypominam, że jest konferencja Warsztat Zdrowia 16-17 listopada, bo myślę, że to naprawdę zapowiada się fajne wydarzenie. Tutaj Dominik Omiotek jako ta główna siła sprawcza. Ale
no, lista rośnie, widziałem.
Ale lista rośnie, bo no i Piotrek Klin, o którym dzisiaj mówiliśmy, i Kuba Czaja, i Agnieszka Chelińska, i Bartek Huzarski, będzie Tomek Marczyński, też powiedział, że prawdopodobnie przyjedzie, żeby się spotkać z kibicami. Także naprawdę fachowcy w tym, co robią, będą się dzielili swoją wiedzą i myślę, że warto to sobie zapamiętać. 16-17 listopada Sandgarden Hotel, taki hotel w Warszawie na Żwirki i Wigury 18, także zapraszam serdecznie. Wiem, że wam będzie trudno, bo jakiś konflikt kalendarzowy się robi, tak?
Na szczęście ten konflikt kalendarzowy bardziej dotyczy organizatorów niż samych zawodników, a w takich konferencjach najczęściej uczestniczą jednak zawodnicy, a nie organizatorzy. Natomiast u nas, no niestety, jedyny dostępny termin 16 listopada będzie spotkanie kalendarzowe, czyli budowanie kalendarza na rok 2020. I tutaj do wszystkich państwa, którzy są zainteresowani, a nie dotarły bezpośrednie zaproszenia, apel: przyjeżdżajcie, wyrażajcie swoje opinie dotyczące powstawania całego tego kalendarza na przyszły rok. Może coś nowego uda nam się jeszcze tutaj coś polepszyć. No żałujemy jednak, że to jest w tym samym terminie, no ale no nie zawsze uda się jakoś rozminąć dwa ważne wydarzenia, aczkolwiek na szczęście u nas tylko 16, więc 17 całkiem możliwe, że też jednak się pojawimy tutaj.
A powiedz mi, ile imprez się ma szansę znaleźć w waszym przyszłorocznym kalendarzu, bo w przerwie mówiłeś, że w tym roku było ich 56.
No i myślę,
już jest ciasno.
No jest ciasno i myślę, że tak w granicach do 60 wyścigów jesteśmy w stanie gdzieś tam umieścić, tak, żeby nie było konfliktów. No bo muszę tutaj nadmienić, że ogólnie umówiliśmy się tak z organizatorami i staramy się tego przestrzegać, że nie organizujemy w tym samym czasie wyścigów, które są bliżej od siebie niż 300 km. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby w Poznaniu, w Bydgoszczy i w Toruniu tego samego dnia odbyły się wyścigi. Proszę uprzejmie, niech będzie jeden w Gdańsku, drugi w Katowicach, jak najbardziej. No i absolutnie nie wpisujemy do kalendarza Masters w dniu którychkolwiek z mistrzostw Polski, więc to jest bardzo ważna zasada i to nam troszeczkę tu kilka weekendów zabiera, ale sezon jest na szczęście coraz dłuższy, bo obserwując pogodę z ostatnich lat, to wiemy już, że śmiało można zakładać, że organizowane we wrześniu i w pierwszej połowie października wyścigi też mają rację bytu, bo w tym roku...
Dzisiaj można by pojechać tak od biedy jeszcze
oczywiście,
na wyścig,
no. Oczywiście, aczkolwiek chyba...
Zwłaszcza, że rocznica...
No właśnie, tak, do tego nawiązuje. Pierwszy wyścig pomiędzy dwoma miastami odbył się dokładnie 150 lat temu. Dzisiaj jest rocznica, to był wyścig Paris-Rouen. 123 km, zwycięzcy zajęło pokonanie tego dystansu prawie 11 godzin.
No,
troszkę tak. Inne czasy, troszkę
bardziej
inny sprzęt.
Na weekend zapowiadają dobrą pogodę.
No właśnie, także można... Czyli od kiedy do kiedy tak oficjalnie teraz jest kalendarz?
No nie, to my właśnie po to się spotykamy 16.
Ale w tym roku, pytam o ten rok, jak to wyglądało?
Początek kwietnia się zaczyna.
14 kwietnia w 2019 roku, ile pamiętam, był pierwszy oficjalny wyścig z kalendarza Masters. To było otwarcie sezonu w Grójcu, że TC otwierało, a zamknięcie kalendarza 6 października w Poznaniu na torze był ostatni wyścig.
No, w przyszłym roku czy połowa kwietnia będzie dyskusyjna, bo to Wielkanoc zdaje się wypada akurat w połowie kwietnia, o ile pamiętam.
Chyba było już raz tak, że otwieraliśmy sezon przed Wielkanocą.
No więc jest szansa, że teraz możecie, nie wiem, w prima aprilis na przykład odpalić.
Myślę, że tak. No, zobaczymy, ilu organizatorów wyrazi chęć organizowania na ten rok, na przyszły sezon, na 2020 wyścigów i jak to będzie się rozmieszczało, bo... No bo już wiemy, że początek sezonu jest zawsze duże obłożenie, nawet jeżeli te wyścigi byłyby po dwa w weekend, czyli w sobotę i w niedzielę, ludzie głodni, chcą się ścigać. Potem gdzieś w okolicach lipca troszeczkę ten sezon wakacyjny przychodzi, więc tam trzeba troszeczkę z rozmysłem i rzeczywiście takich wyścigów, które ewentualnie dopiero powstają, nie mają jeszcze wysokiej rangi i renomy, nie są tak znane, to trzeba je umieszczać w takim okresie w kalendarzu, gdzie zawodnicy będą szukać wyścigów, a nie na odwrót, gdzie organizatorzy będą zawodników szukać. A z kolei druga część sezonu też zawsze się okazuje, że jest bogata. Także
bo no, po wakacjach gdzieś tam ludzie potrenują w ciepłym miejscu, tacy przyjeżdżają mocni, to teraz
wracają z powrotem do ciężkiego treningu, tak, na świeżości, więc chcą powalczyć.
Jakie były... Jakbyś miał w tej chwili wymienić te kilka takich imprez, które przodują w tym kalendarzu, które rzeczywiście mają już swoją rangę, mają swoją historię organizacyjnie, czy nie chcesz tak wyróżniać z różnych powodów?
Nie chcę, bo mogę pominąć niechcący kogoś po prostu przez zwykłe roztargnienie uwagi i poczuję się dotknięty.
Ale z poziomu organizacyjnego generalnie jesteście zadowoleni?
Rośnie bardzo, czego dowodem są opinie zawodników, a nie nasze spostrzeżenia. Na pewno dla nas bardzo ważne było, żeby podnieść poziom organizacyjny wszystkich mistrzostw Polski i to od 2 lat jest naprawdę wysoka puła. I wiemy, jak rozmawiamy z zawodnikami z zagranicy, że u nich naprawdę w stosunku do naszych zawodów to mogliby się uczyć, jeśli chodzi o organizację mistrzostw Polski oczywiście. Nie mówimy o każdym wyścigu, który gdzieś tam się na terenie kraju odbywa. No stawiamy pewne standardy organizatorom wyścigów, które są w kalendarzu Masters. No i wyciskamy tą jakość, wyciskamy. No.
A jakie to
właśnie to chodzi głównie o zabezpieczenie tras, czy jeszcze o to, żeby te trasy przebiegały po równej drodze w miarę? Czy świadczenia tak zwane dodatkowe, czy jeszcze no, cała baza, no bo tych czynników pewnie jest masa.
Przychodzimy,
prawda,
do ciebie z Igorem i mówimy ci, słuchaj, chcemy zrobić wyścig Mastersów, co? Jakie warunki muszą być spełnione?
No to już mówię. Organizatorów, których znamy, nie kontrolujemy pod tym kątem. Natomiast...
No natomiast... My się znamy,
tak.
Okej, okay, to właśnie z głowy.
Igor, to
mamy z głowy, czyli przechodzimy do konkretów. Słuchajcie, no wizytowałem wielokrotnie na przykład trasy Mistrzostw Polski po to, żeby sprawdzić jakość, żeby zobaczyć, jak wygląda trasa, żeby z organizatorem omówić bezpośrednio właśnie sposób zabezpieczenia trasy. To są najważniejsze elementy. Bezpieczeństwo zawodników i oczywiście oprawa jako taka. I tutaj też w tą stronę dużo zostało zrobione, że te dekoracje odbywają się rzeczywiście w warunkach takich, które dają atmosferę święta, a nie tylko jakiegoś takiego na szybko odbębnienia i potem uciekamy do domu raz, dwa, gdzieś tam dekoracja na schodach pod urzędem, jak kiedyś było w Wydminach na Mistrzostwach Polski, tak, że nawet nie było podium, tylko na schodach nas tam dekorator...
Na krawężniku.
Na krawężniku, tak. Nie, najwyższy stał na podium na stopniu, drugi na krawężniku, a trzeci chyba...
Wiesz, ja pamiętam Mistrzostwa Polski Elity na rampie kolejowej, także wiesz, to też to
no tak, więc dlatego cieszymy się, że to idzie do przodu. Jeśli chodzi o...
Bo na pociąg się spieszy.
Tak. Jeśli chodzi o takie standardy. No, wymagamy na organizatorze, żeby tam był profesjonalny sposób sędziowania. Nie musi to być koniecznie z chipami, ale potem otrzymujemy wyniki i to w jakimś konkretnym takim formacie, które zostają opublikowane, które punkty są podliczane do szalanżu. W związku z tym musimy wiedzieć, kto tam zawodników startował z licencją, kto bez licencji, kto w jakiej kategorii wiekowej. Musi to być wszystko skrupulatnie podzielone, więc nie można zrobić takich zawodów na przykład, że wystartują wszyscy razem, wpadną na metę i tak jak kiedyś bywało, pamiętam za czasów, kiedy ja byłem tam
to budzikiem. To był pierwszy ręka w górę?
Nawet nie, było 4 czy 5 sędziów i zasada była taka, ilu zdążą z przodu wyłapać, to wyłapią, potem tych od tyłu, a reszta to jak Bóg da. Nie? Mm. Także takich rzeczy na pewno nie ma. No co, no, jest jakaś tam opłata kalendarzowa od organizatorów, która jest jedynym funduszem, jaki posiada Komisja Masters, więc tymi funduszami potem rozporządzamy, organizując galę, na którą przy okazji serdecznie zapraszam. O gali zaraz powiem, będzie 25 stycznia w tym roku. Na razie jeszcze chronologicznie zostańmy przy spotkaniu kalendarzowym. I organizatorzy tych imprez, które wiemy, że już się nie sprawdziły, że tam poziom był bardzo niski, że to odbiegało daleko od oczekiwanych przez zawodników standardów, bo my tak naprawdę reprezentujemy interes zawodników, a nie nasze jakieś tam kryteria. zostali wyeliminowani i oni wiedzą dlaczego, wiedzą za co. Nie będziemy tutaj mówić, którzy to organizatorzy, natomiast jeżeli zechcą wrócić do kalendarza, to jak najbardziej, zawsze są drzwi otwarte, ale ten poziom musi zostać podniesiony i czekamy na to, czekamy, bo to było nawet kilka fajnych, ciekawych wyścigów, jeśli chodzi o konfigurację trasy, nawet i o położenie w kraju, bo to są regiony, gdzie na przykład brakuje imprez, a inne są, tak jak centralna Polska, bardzo bogate w imprezy, tak, czy Dolny Śląsk, a są też rejony, gdzie imprez brakuje. No ale no, nie mogą być to imprezy tak źle zorganizowane, które my będziemy brandować. No, nie idziemy na to. Jeżeli tylko uda się tam coś poprawić, no to z przyjemnością, to jak najbardziej.
A czy, takie mam pytanie, bo mówisz o tym, że poziom rośnie organizacyjnie. Mistrzostw Polski z jednej strony, z drugiej no także ci organizatorzy, którzy aspirują być może do tego, żeby w przyszłości powierzono im organizację, no to rozumiem, że oni się wykazują w trakcie kolejnych sezonów, robiąc dobre imprezy. No, potem mogą być rozważani poważnie jako potencjalni organizatorzy. Czy w związku z tym rośnie liczba licencjonowanych zawodników, którzy się ścigają? Bo rozumiem, że jak jest dobra jakość, no to jest też większa ochota, żeby brać udział w takiej rywalizacji jako pełnoprawny zawodnik. No, tak na logikę powinno to działać, prawda?
Jak najbardziej. Natomiast w 2018 roku liczba licencji była wyższa niż w 2017. W 2016 niestety nie dysponuję danymi, bo to jeszcze nie my byliśmy wówczas, znaczy byliśmy w Komisji Masters, ale pod przewodnictwem innej osoby. W związku z tym tymi danymi nie dysponujemy, ale boimy się tutaj niestety, czy troszeczkę za przyczyną Polskiego Związku Kolarskiego nie będzie odwrotu i apelujemy o rozwagę i rozsądek w podejmowaniu niektórych decyzji. Między innymi takich, żeby nie partycypować w kosztach zakupu koszulek Mistrza Polski, na przykład. To jest temat dla nas bardzo trudny. Mamy pomysł, ja nawiążę jeszcze do tego tematu, ponieważ tak naprawdę przychody ze sprzedaży licencji w 100% pozostają w okręgowych związkach kolarskich. Ja będę próbował, bo w zeszłym roku, znaczy w zeszłym sezonie, który się zakończył, w tym roku wyraziłem taki pomysł, ale nie wiem, czy on do wszystkich nie dotarł. Został kompletnie zignorowany, a być może nie został odpowiednio dobrze przekazany przez zarząd Polskiego Związku Kolarskiego. Do okręgowych związków kolarskich jest apel o to, żeby to okręgowe związki kolarskie uczestniczyły właśnie w zakupie koszulek dla Mistrzów Polski. Dlatego, że mastersowskie licencje wydawane są w okręgowych związkach kolarskich i 100% kwoty, która notabene w zeszłym roku została podniesiona z 50 do 70 zł, zostają w okręgowych związkach kolarskich. Dla nas, jako Komisji Masters, w przyszłym roku na pewno nie będzie to wykonalne. Jeżeli scedujemy te koszty po raz kolejny na organizatorów, w niektórych przypadkach będą to bardzo duże koszty, bo jeżeli mamy 14 kategorii wiekowych i jest to wyścig ze startu wspólnego, tam jest potrzebnych 14 koszulek. Jeżeli to będą Mistrzostwa Polski w wiezie drużynowej na czas, to i liczba koszulek rośnie. W jeździe indywidualnej na czas i w jeździe parami, bo przeważnie te imprezy są spójne, tak naprawdę do każdego z tych tytułów potrzebne są 3 koszulki, to 14 kategorii razy 3. No i jeszcze nie wiem, czy na prośbę zawodniczek nie rozbudujemy jednak troszeczkę kategorii tak, kobiecych. Bo kilka pań, które ścigają się już od dość dłuższego czasu, wkraczają w wiek 50+, i chciałyby mieć możliwość rywalizowania swojej kategorii wiekowej, więc nie wykluczamy tego, powstanie jeszcze dodatkowa kategoria. Więc będziemy na pewno rozmawiać z okręgowymi związkami kolarskimi o to, żeby uczestniczyły, przynajmniej częściowo, w zakupie koszul dla Mistrzów Polski. A tych koszul, jak pomnożymy przez ilość kategorii, ilość konkurencji, jest naprawdę... Jest duża ilość, jest tego spora ilość.
Rozumiem, że taki myk na zasadzie, że składki weteranów idą na imprezy weterańskie, nie wchodzi w grę w ogóle.
Jakby nie całkiem rozumiem intencje. Składki weteranów...
Nie, nie, że, no jest liczba, że pieniądze z licencji dla mastersów idą na zawody, na komisję masterów.
To w ogóle nawet słuchać nie chcą jakichkolwiek rozwiązań związanych z tym, że jakiekolwiek pieniądze od Mastersu mogłyby do Mastersu wrócić. To w ogóle nie ma takiej... tak, natomiast my byśmy chcieli tutaj, żeby jednak...
żeby część chociaż...
nawet inaczej, żeby zrozumieli niektórzy ludzie, że jeżeli my jako Komisja Masters uznamy, że nie stać nas na zakup koszulek Mistrza Polski, na przykład w przyszłym roku, nie będziemy tego wręczać, no na pierwszych mistrzostwach będzie to zaskoczenie. Na drugie, trzecie, czwarte z pewnością frekwencja się obniży. A tak naprawdę licencje, pomimo naszych tutaj jakby nawoływań do tego, żeby każdy zawodnik tak naprawdę licencję wykupił, one są wykupowane przez zawodników, tak, przez część, bo tak należy rzeczywiście, bo jest taka idea i się dobrze z tym czują. Przez część po to, żeby nabyć prawo do startu w Mistrzostwach Polski, wszystkich, które są oficjalnie przez Komisję Masters i Polski Związek Kolarski firmowane. I część do uprawnienia do udziału w Mistrzostwach Świata. Przy czym ciekawe jest to, że dopiero w finale, czyli w samym finale Gran Fondo, bo to się tak nazywa, potrzebna jest licencja, natomiast do eliminacji licencja jest niepotrzebna. Więc jeżeli zawodnicy zostaną postawieni w sytuacji, że zdobyłeś tytuł Mistrza Polski, ale nawet nie masz koszuli, to pewnie uznają, że i ta licencja masterstwowska powoli przestaje być do czegokolwiek potrzebna, bo jak się zakwalifikuje na Mistrzostwa Świata, to sobie wtedy pójdę i licencję wykupię, natomiast dopóki nie mam kwalifikacji, to nie wiem, czy jest mi potrzebna. I obyśmy nie zrobili, nie wylali dziecka z kąpielą, ponieważ na ten moment jest szansa, żeby kolarstwo Masters rosło w siłę i popularyzowało się, natomiast no, niechcący jedną jakąś pochopną decyzją, żeby nie stało się tak, że będzie odwrót. Co za tym idzie, jeżeli mamy w tej chwili powiedzmy 1500 licencji wydanych, załóżmy tak na szybko licząc, w 16 okręgowych związkach kolarskich, na oko jest to po 100 licencji, tak średnio na okręgowy związek kolarski. Jeżeli nastąpi odwrót, zostanie połowa, 50 licencji w każdym okręgowym związku kolarskim odpadnie, razy 70 zł, 3500. Gdyby każdy z tych okręgowych związków kolarskich wyłożył kwotę około 1000 zł, na rzecz zakupu koszulek Mistrza Polski mamy rozwiązany problem. Więc trzeba się zastanowić, co jest warte, a co nie warte tutaj gry.
Niestety nie jesteśmy zarządem PZKOL-u. Jeszcze. No,
tak, ale jeszcze, to jest jeszcze, to, tak. To ja będę już
nie,
tutaj...
Nie, broń nas, Panie Boże, Igor.
Przed chwilą Dominik Życki, godzinę temu był u Darka i tam rozmawiamy. Dominik, co u ciebie? Poszedłem w działacze i taki chciałbym pożeglować jeszcze, a tu pach. No ale szef wyszkolenia przynajmniej. To,
no, to co innego trochę, tak.
No, tak, ale to wszystkie działania te na rzecz czegoś tam, tak jak w naszym przypadku, to sinusoidalnie. Ja też czasami mam już serdecznie dość i mówię, chyba ostatni projekt, za który się biorę, ale potem na chwilkę gdzieś tam ochłoniemy i robimy następną rzecz i następną i następną. I...
Z przyzwyczajenia, Grzesiu, to tak jest.
Tak. Człowiek,
znaczy to raz myślę charakter, a dwa, że sami startujecie. No, sami jesteście ciągle z zawodnikami, sami jeździcie na rowerach. Nie wiem, jak to, Grzesiek, u ciebie jest teraz z tym czasem. Czy masz czas ciągle na
treningi? Mam jeszcze czas na wszystko oprócz rodziny i to jest bardzo źle i muszę niestety troszeczkę przewartościować pewne tematy, bo nie ma jeszcze tutaj żadnego taki jakby sygnału ze strony rodziny o pretensji, ale ja sam zauważam, że muszę więcej czasu w tą stronę poświęcić. No postaram się to zrobić w taki sposób, żeby tych spraw związanych z kolarstwem i z działaniem na rzecz kolarstwa nie zaniedbywać.
Trzeba trochę roboty zwalić na kogoś innego.
No właśnie i apelujemy bardzo często o wsparcie w drobnych takich sytuacjach, typu nie wiem, nawet jakiś projekt graficzny, cokolwiek, żeby ktoś zrobił taki spoza tej wąskiej grupki działającej w Komisji Masters ludzi, no i najczęściej to jest tak, że ci co najwięcej krzyczą, to wtedy nagle nie mają czasu, nie mają środków, nie mają możliwości, nie mają nic. No przykre to jest, ale też na szczęście jest grupa ludzi, które tam gdzieś bezpośrednio lub pośrednio wspiera te nasze działania i dlatego jeszcze te chęci do pracy mamy.
Czyli ten nowy sezon zapowiada się równie optymistycznie, jak podsumowałeś ten mijający?
No, ja mam nadzieję,
jak to
że...
Jak twoim zdaniem wygląda? To kolarstwo Masters rośnie w siłę cały czas?
Pod względem sportowym na pewno. Pod względem imprez zorganizowanych na terenie kraju jak najbardziej. No i teraz pytanie, co my w zamian Mastersom damy za to? No, 25 stycznia, tak jak wspomniałem, jest Gala Masters. Będziemy wtedy widzieli, jak zawodnicy do tego podchodzą, bo w zeszłym roku po raz pierwszy ta gala była rzeczywiście taka, nazwijmy to, zorganizowana z jakimś bankietem, z czymś takim, co kusi tutaj zawodników. Nie było to suche zwołanie kilkunastu osób i wręczenie im przez kogoś tam przypadkowych pucharów, które nam różni organizatorzy zwieźli, każdy inny. Natomiast teraz już jest to, no ale tak było, tak było z tego czasu. No ale to zrozumiałe, bo nie było żadnych środków. My w tej chwili te środki pozyskujemy w taki sposób, jak wspomniałem, czyli organizatorzy, którzy się wpisują do kalendarza Masters, te środki tak naprawdę wnoszą. Jest odzew ze strony zawodników, że zeszłoroczna gala się bardzo podobała. W tym roku na pewno będzie ona na poziomie odrobinkę wyższym, jeśli chodzi o samą oprawę. Zapraszam obu panów zresztą, jak się uda do nas, żeby zaobserwować, a może i w przyszłości potem o tym porozmawiać, jak to wyglądało.
Zrobimy, Igor, zrobimy relację live.
Super, super. Tak. No i zobaczymy wtedy jakby z zawodnikami. Najważniejsza jest rozmowa z zawodnikami, ich opinie, jak widzą przyszły sezon, bo jeżeli to, co w tej chwili my udało nam się poziom poprawić, podnieść i będzie się to działo nadal, to mam nadzieję, że te opinie pozytywne nakręcą nas do dalszej pracy i będziemy to robić. No.
A może przy okazji kogoś się uda w ramach tego entuzjazmu galowego właśnie wkręcić w jakąś tam robotę.
Właśnie, a jak to jest z tymi sponsorami na przykład? Bo mówiłeś o sponsorach. Mówiłeś o sponsorach na kontrole antydopingowe i tak dalej, które potem te pieniądze poszły gdzie indziej, ale jak to jest ze sponsorami? Macie sponsorów? Pozyskujecie jakichś sponsorów?
Ale to możemy mówić o markach konkretnie, o sponsorach, tak? Jeżeli możemy, to ja mówię wprost, że sponsorem akurat tak się stało. Koszulek Mistrza Polski tego roku była firma Gatta.
Co za przypadek.
Tak, jakiś przypadek dziwny, tak. Sponsorzy, ja myślę, że tu na przykład jeśli chodzi o sponsorowanie klubu, to Krzysiu będzie miał bardzo dużo do powiedzenia, bo oni mają fajnego, nie wiem, trzech sponsorów klubu. Pięciu nawet, tak. Bo słuchajcie, te kluby amatorskie, mastersowskie, bez sponsorów nawet drobnych też miałyby strasznie ciężko, bo to każdy z nas kupuje za własne pieniądze rower, za własne pieniądze ten rower utrzymuje i tak dalej, ale trzeba kupić jednolite stroje, trzeba jakieś wpisowe zapłacić i tak dalej, także jakbyśmy policzyli koszt taki całego sezonu jednego zawodnika, to jest naprawdę kupa forsy. No i bez tych sponsorów nie udałoby się, ale jest okazja, Krzychu, to powiedz na przykład o swoich sponsorach, bo...
No sponsorzy tak jak no, zazwyczaj się bierze, to są znajomi znajomych, i którzy prowadzą jakieś firmy. I tak się bierze, no idąc do firmy, która produkuje rowery i przedstawiając im jakiś projekt, no my jesteśmy grupą amatorską, nie oszukujmy się, tak? I nikt tak naprawdę z nami nie chce rozmawiać. Wszyscy rozmawiają z grupami zawodowymi, nie z amatorami. Dlatego mówię, no, znajomi, znajomych, sami też prowadzimy firmy i też jakoś to wspomagamy. I to tak się odbywa, no. Niestety, no, tak jest.
Znaczy, dobrze, że są i to najczęściej ci sponsorzy to też są ludzie, którzy gdzieś tam jakąś korbę na rower mają. No,
nie zawsze, nie zawsze.
Nie zawsze.
Bo u nas akurat w naszym stowarzyszeniu, które ja reprezentuję, Stowarzyszenie Peleton, mamy trzech sponsorów, którzy mają coś wspólnego z rowerem, tak? Mhm. A pozostałych sponsorów po prostu to są firmy, które i osoby, które nie mają nic wspólnego z rowerem. Po prostu znajomi. Nawet jest firma, teraz będzie sponsorowała nas firma pogrzebowa.
Ale nie pogrzebiecie tego kolarstwa i tego klubu?
Myślę, że nie.
Nie, to będzie przejście w nowe, lepsze życie dzięki tej firmie.
Ja myślę, że tutaj zakład pogrzebowy Bytom by się wypowiedział na ten temat.
To są fachowcy.
Najważniejsze, że są takie osoby i nieważne, czy to będzie firma pogrzebowa, czy jakaś inna, najważniejsze, że są i chcą pomagać nam. To jest duży ukłon akurat w kierunku tych ludzi. I tych firm.
A jak to wygląda na bardziej ogólnopolskim szczeblu, Grzegorz? Będą jacyś sponsorzy na przyszły rok?
Jeśli chodzi o sponsorowanie kolarstwa jako takiego, czyli na przykład, nie wiem, jakieś środki przekazane na komisję Masters na działania takie ogólne, no to tak, w zeszłym roku zapowiadało się hucznie dwóch czy trzech sponsorów, wywiązał się ze zobowiązania jeden, czyli Gatta. Pozostali gdzieś tam w trakcie nagle zaczęli inne priorytety mieć i niestety tych funduszy nie udało się uzyskać. na ten rok z jednym z tych sponsorów, ja nie chcę mówić kto, no bo skoro się nie spisał, to nie będziemy go tutaj reklamować specjalnie. Wrócimy do rozmów, jeżeli dojdzie do skutku, no to, to super. Z drugim w ogóle kontakt jakby dotyczący sponsorowania został zerwany, bo okazało się, że to nie po drodze jest tej firmie. Natomiast wiem, że w kraju, tak jak w naszym przypadku, czyli klubu Gatta czy klubu Peloton, te kluby mastersowskie w podobny sposób się utrzymują. Czyli jest tam gdzieś jeden, dwóch pasjonatów, którzy mają jakieś możliwości, mają przyjaciół, którzy gdzieś tam mają dobrze prosperujące firmy i na tej zasadzie się to wszystko finansuje. No i tak jak wszędzie, no, część związana z rowerem, część zupełnie firm nie mających nic wspólnego z rowerami. No i łatwiej nam jest na przykład zabiegać o sponsorów danego cyklu, powiedzmy, tak jak jest cykl klasyki ziemi łódzkiej, tam mamy bardzo fajnych sponsorów, mamy firmę Soligrano, która zajmuje się produkcją żywności ekologicznej i już po zeszłorocznym, nazwijmy to sukcesie, jeśli chodzi o nośnik marketingowy, tak, i o działania reklamowe, zapowiedziane mamy od tej firmy, że zawsze będą nas wspierać, dopóki tam będzie ten cykl istniał. Łatwiej nam jest na takiego rodzaju wydarzenia pozyskać sponsorów niż powiedzmy na cały rok ogólnie na działania prokolarskie.
O kontrolę jeszcze na koniec. Zaczęliśmy od kontroli, na koniec też zapytam. W przyszłym roku planujecie podobną liczbę kontroli? Jak to będzie wyglądało?
Na pewno kontrole będą, bo ci organizatorzy, którzy w tym roku zakupili kontrole komercyjne, już zapowiedzieli, że w przyszłym roku zrobią to samo.
Też na chyba pewno... z ich punktu widzenia to się opłaca, bo jeżeli zawodnicy jadą na imprezę, na której wiedzą, że będzie sprawdzana ta czystość jazdy, też mają większą frajdę, że się nie ścigają z ludźmi, którzy oszukują, prawda?
Na pewno. No i tutaj właśnie środowisko musi zareagować, bo było powiedziane, że ja tam nie jadę, bo po co? Tak, a teraz no jedź,
jadę,
zobacz.
Bo,
tak,
bo,
jednak.
Bo można.
Tak. Na pewno będą kontrole na Mistrzostwach Polski, bo to będziemy już tutaj bezpośrednio z Poladą te sprawy dogrywać. No i zobaczymy, czy uda nam się znów znaleźć kogoś, kto dumnie wystąpi w roli darczyńcy i przekaże jakąś część środków. Tym razem, jeżeli już będę to na kontrolę przekazane, to na pewno na kontrolę będzie spożytkowane, bo temat, powiedzmy, tych koszul, to już wiemy, jak musimy rozwiązać i koniec. Tak? Troszkę będziemy szantażować.
Słuchajcie, czy kiedy się umawiamy na następne spotkanie, żeby
no, 26
kawałków, tych 6 kawałków, to wtedy wysłuchamy.
25 stycznia na gali relacja live była obiecana na antenie, także... ale tak całkiem poważnie. No, musi troszeczkę teraz minąć czasu. Powiedzmy, że spotkamy się przed sezonem, zanim sezon ruszy. Wtedy będziemy wiedzieć, jak nam udało się zrealizować te działania i te zamierzenia właśnie w trakcie pomiędzy sezonami, czyli jakieś tam nowe pomysły, co wdrożymy, co się zmieni na przyszły sezon. Już będziemy wtedy wiedzieć. Będziemy po spotkaniach z organizatorami, będziemy po spotkaniach z zawodnikami, będziemy już po jakichś takich właśnie rozmowach związanych ze sponsorowaniem przeróżnych zawodów, cyklów i tak dalej. No więc będziemy wiele mądrzejsi i na pewno o tym będziemy mówić.
Słuchajcie, no to w takim razie jesteśmy poumawiani. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą wizytę. Przypominam, że naszymi gośćmi byli, czekaj, jak to ten Piotr Klin się nazywa? Król mastersów Grzesiek Turkiewicz?
To jest prywatne Piotrka, że tak powiem, sformułowanie. Ja absolutnie reaguję na to, ale nie chciałbym tego propagować.
Dobrze, przewodniczący Komisji Masters i Cyklosport. O, tak przeczytam. Grzegorz Turkiewicz.
Tak,
naszym gościem i wiceprzewodniczący.
Wicekul.
Tej komisji, wicekról, tak jest, wicekról od kolarstwa torowego, czyli Krzysztof Wolski.
Dziękuję bardzo.
A ze studia żegnają was tradycyjnie Adam Probosz. Mówimy do usłyszenia i na koniec sobie jeszcze tego Toma Petty posłuchamy, bo to 25 lat od płyty White Flowers, wiesz?
Słuchasz Weszło FM.